Odznaki za zasługi dla sportu medaliści olimpijscy i paraolimpijscy oraz ich trenerzy odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało realizację nowego projektu, który ma dać osobom niepełnosprawnym w Polsce narzędzia do niezależnego życia. A w Białymstoku powstały 4 kolejne tak zwane mieszkania wspomagane. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier między innymi odwiedzimy jedno z takich mieszkań wspomaganych i jego mieszkańców. Zapraszam.
Bez barier.
Medaliści olimpijscy i paraolimpijscy oraz ich trenerzy odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie odznaki za zasługi dla sportu. Wyróżnienia sportowcom i ich opiekunom wręczył wicepremier Piotr Gliński. Szef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podkreślił, że sukcesy biało-czerwonych motywują do ruchu kibiców. Stanowią też motywację dla sportowców amatorów. Rządzący chcą wspierać rozwój aktywności fizycznej na różnych szczeblach, zaznaczył Piotr Gliński.
To wszystko, co zostało zbudowane, jest cały czas rozwijane dzięki waszej pracy, ale także dzięki tym sukcesom. Widzimy efekty w obszarze tego najwyższego poziomu sportu wyczynowego, ale to także przekłada się na sport masowy, sport powszechny.
Wyróżnienie otrzymał m.in. szef Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Jak zauważył, zmagania sportowców niepełnosprawnych na najwyższym poziomie są dziś pozbawione amatorskiego podejścia do startów i treningów. Widać to było także podczas zmagań w Tokio, dodał.
Spodziewaliśmy się 28 krążków, przywieźliśmy 25, natomiast jest to wynik kompletnie profesjonalnego kierunku, jeśli chodzi o rozwój sportu paraolimpijskiego i wszyscy, którzy walczyli w Tokio, mogli zobaczyć w praktyce, że nie ma miejsca na jakiekolwiek rezerwy czy odstępstwa od absolutnie profesjonalnych działań na 100%.
Medal z rąk ministra odebrała także brązowa medalistka paraolimpijska w podnoszeniu ciężarów w grupie do 45 kg Justyna Kozdryk. Na paraolimpijskim podium stanęła po 13 latach przerwy.
W Londynie wszyscy mi mówili, że spokojnie będę miała medal. Spadłam na 5. pozycję. W Rio 4., więc tutaj trzeba było bronić i broniłam naprawdę. Cieszę się bardzo, że trener kadry zaufał mi. Powiem szczerze, ten ciężar, który zrobiłam na Igrzyskach Paralimpijskich, jest to największy ciężar, jaki w ogóle zrobiłam na zawodach międzynarodowych i to był nawet rekord Polski.
Na letnich Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio Polskę reprezentowało 89 zawodników w 12 dyscyplinach. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Chińczycy, a Polacy zajęli 17 miejsce. Zdobyli łącznie 25 medali. Olimpijczycy i paraolimpijczycy będą rywalizować na kolejnych igrzyskach już za 3 lata, a gospodarzem imprezy w 2024 roku będzie Paryż.
Bez barier.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało realizację nowego projektu, który ma dać osobom niepełnosprawnym w Polsce narzędzia do niezależnego życia. Do współpracy zaprosiło społecznych i ekonomicznych partnerów, z którymi opracuje projekt nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Ma ona pozwolić na pełne wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. Jak powiedział podczas konferencji prasowej wiceszef resortu i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, ustawa ma zmienić nie tylko sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, ale i system postrzegania tej grupy obywateli. Dodał, że to początek bardzo ważnego etapu.
Z perspektywy osoby niepełnosprawnej mogę powiedzieć, że jest to ogromna nadzieja i myślę, że ogromna szansa, którą mamy przed sobą, żeby stworzyć zapisy ustawowe porównywalne do tych najlepszych, takich jak ADA amerykańska, które zdecydowanie kładą nacisk na prawa obywatelskie, prawa człowieka, a wszystko, co następuje potem, jest konsekwencją tego właśnie podejścia.
Paweł Wdówik mówił, że ustawa ma zaproponować rozwiązania stworzone w oparciu o analizy przeprowadzone przez zaproszone do współpracy ośrodki. Propozycje mają być odpowiedzią na specyfikę sytuacji osób z niepełnosprawnością, między innymi w obszarach rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia.
Które pokażą jasne kierunki, jak państwo ma funkcjonować, żeby obywatel z niepełnosprawnością nie był już więcej traktowany jako biedny niepełnosprawny, któremu należy się pomoc społeczna, ale był obywatelem, który ma narzędzia i ma środki do niezależnego życia, do decydowania o kształcie swojego życia, swojej kariery i którego państwo w tym będzie wspierać.
Przedstawicielka jednego z partnerów ekonomicznych projektu, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektor do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, powiedziała, że projekt jest unikatowym przykładem współpracy publiczno-społeczno-prywatnej na rzecz bardzo ważnego celu.
Mamy nadzieję, że nasza wiedza, doświadczenie związane z wieloletnią praktyką analiz dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami, przygotowywania oceny skutków regulacji, analiz finansowych przyczyni się do tego, że ta ustawa będzie wprowadzać trwałe, stabilne i efektywne rozwiązania wspierające prawa osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową i Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych. Przedstawiciele tych ośrodków podpisali umowę z ministerstwem.
Bez barier.
To miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyć samodzielnego życia. W Białymstoku powstały 4 kolejne tak zwane mieszkania wspomagane. 1 000 000 zł z funduszy europejskich przeznaczył na to Zarząd Województwa Podlaskiego. W wyremontowanych mieszkaniach będą mieszkać podopieczni Stowarzyszenia My dla Innych.
W jednym z wyremontowanych świeżo mieszkań wspomaganych, w którym właśnie zamieszkują kolejni uczestnicy.
Rafał Środziński, Stowarzyszenie My dla Innych.
Tym razem będziemy mogli objąć kolejnych 10 osób wsparciem w mieszkaniu wspomaganym, czyli w miejscu, gdzie osoby przygotowują się do samodzielnego życia, wyprowadzają się z swoich rodzinnych domów i uczą się tego, jak należy, jak można żyć samodzielnie.
Wiosną zachęcaliśmy, żeby osoby zgłaszały się do tego projektu. Czy skutecznie?
Bardzo skutecznie. Pokazało to ogrom potrzeb. Zgłosiło się ponad 40 osób. W różnych działaniach udało się objąć osób 16 wsparciem, 10 w ramach mieszkalnictwa, 6 w ramach innych naszych działań, żeby po prostu ludziom pomóc. Także no, nie udało się nawet 50% pomóc. To pokazuje ogrom potrzeb, jakie są. Zgłaszały się do nas bardzo różne osoby z bardzo różnych krytycznych, kryzysowych sytuacjach. Osoby, które chciały wyjść ze szpitala psychiatrycznego i nie miały gdzie. Osoby, które musiały się wyprowadzić z różnych powodów swoich miejsc obecnego zamieszkania i nie miały gdzie. To była bardzo trudna decyzja. W jakiś sposób staraliśmy się obiektywnie przyjąć jakieś wskazówki, kogo możemy tutaj zakwalifikować, też dobierając osoby odpowiednio.
Tak, bo tutaj będą mieszkały osoby...
W tym mieszkaniu są osoby z zaburzeniami psychicznymi, świadczące kryzysów różnych.
I ile osób tu dokładnie zamieszka?
W tym mieszkaniu zamieszka 4 panów i będą właśnie korzystać z tych pokoi.
Pokoi jest 3?
3, tak, jedno jest dwuosobowe. Jest toaleta, łazienka oddzielnie, jest kuchnia i pokoje mieszkańców, które są wyposażone w łóżko, biurko, szafy, komodę, tak aby było gdzie umieścić swoje rzeczy.
Tutaj osoby z problemami psychicznymi, ale w innych mieszkaniach osoby z innymi problemami.
Generalnie ja mówię, że wspieramy jako stowarzyszenie osoby z niepełnosprawnością w sferze poznawczej, czyli no, różne trudności w funkcjonowaniu, ale dotyczące właśnie takich obszarów, jak jest intelektualne, kryzysy psychiczne, spektrum autyzmu, ponieważ no, na co dzień wspierając ponad 350 osób w różnych działaniach stowarzyszenia, trudno się tak zawęzić do jednej grupy, szczególnie, że często mówimy o różnego rodzaju sprzężeniach, czyli że często nie występuje tylko jeden rodzaj niepełnosprawności u różnych ludzi.
Mieszkanie to nie wszystko. Po to, żeby mieszkać, trzeba móc się utrzymywać. Są renty oczywiście, ale to nie zawsze jest wystarczająco. Stowarzyszenie My dla Innych prowadzi zakład aktywności zawodowej, jeden z 2 aktualnie działających w mieście. Czy jest jakaś ścieżka też, aby mieszkańcy tych mieszkań wspomaganych także znaleźli pracę? My dla Innych prowadzi także agencję zatrudnienia, ma trenerów pracy, więc czy będziecie także wspomagać w tego typu samodzielności, czyli praca i samoutrzymanie?
Tak, to już się dzieje. Rafał od 1,5 miesiąca pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Kolejny uczestnik był już dzisiaj na rozmowie rekrutacyjnej z trenerami pracy. Tak, staramy się, aby te nasze działania były kompleksowe, bo to nie chodzi o to, żeby utworzyć poszczególne placówki, tylko żeby w całości zająć się tymi osobami, aby te wsparcie były kompleksowe, aby dostarczyć tyle wsparcia, ile to jest niezbędne, aby osoby mogły się usamodzielniać i podejmować takie życie, jakie my znamy.
Takich mieszkań jest, jak pan powiedział, 8? W planach są kolejne?
Bardzo byśmy chcieli, no to zależy od dostępności. Pochodzenie tych mieszkań jest z zarządu mienia komunalnego. Jeżeli dostaniemy jakieś, które będziemy mogli wyremontować i postarać się o środki, to jakby na pewno widzimy taką potrzebę.
Przynajmniej na początku mieszkanie w mieszkaniach wspomaganych jest za darmo, ale to nie może trwać wiecznie.
Kolejnym etapem są te mieszkania, które nie są objęte w projekcie i częściowo będzie musiał partycypować w kosztach utrzymania mieszkania. Nie oczekujemy oczywiście, żeby uczestnik partycypował w kosztach utrzymania kadry, bo jakby to by były koszty przekraczające możliwości nawet nas pracujących samodzielnie, ponieważ jakby no, kadra i specjaliści kosztują. Jednak koszty wody, prądu, to będzie musiał uczestnik po programie tutaj partycypować. W czasie trwania projektu na początek, kiedy jeszcze nie mają pracy, nie możemy tego oczekiwać, więc jakby wsparcie jest pełne. Choć i tutaj jakby uczestnik musi sam sobie kupić pastę do zębów, proszek do prania czy papier toaletowy. To też jest już angażowanie w utrzymanie mieszkania samych mieszkańców.
Panie Adamie, pan już mieszkał w mieszkaniu wspomaganym.
W treningowym mieszkaniu projektu miejskiego. Teraz przeszedłem do kolejnego etapu. Jest mieszkanie pozaprojektowe, takie czysto wolontariackie. No i tam od dziś rozpoczynam swoją przygodę. Mam nadzieję, że sprostam.
Proszę powiedzieć, jak pan trafił w ogóle do takiego mieszkania treningowego?
Tutaj droga moja się rozpoczęła ponad dwa lata temu. Rozpocząłem ją od trenera pracy. Potem doszedł psycholog, psychoterapeuta. Pojawiła się opcja właśnie zamieszkania w mieszkaniu treningowym projektu miejskiego.
I czego się pan nauczył w tym mieszkaniu treningowym? W czym ono panu pomogło?
Pomogło mi uwierzyć w siebie, w ludzi, we wszystko, no, od podstaw. Uczyłem się prania, sprzątania, gotowania, ale również dodało takiej wiary we własne możliwości i szanse. Szanse ogromne są w takim mieszkaniu. Jest duże wsparcie, pomoc asystentów, instruktorów, psychologa, psychiatry, wszystkich tam możemy wspólnie usiąść, porozmawiać, podebatować, co i jak rozwiązać.
Krzyczą, jak coś się źle robi?
Absolutnie nie. No tutaj jest raczej nawet nie mówienie, co, jak trzeba wykonać, tylko wskazywanie paru rozwiązań, ścieżek, dróg i trzeba obrać własną, wybrać tą najodpowiedniejszą. No i tak też czyniłem to przez 2 lata. Teraz jest nowy etap, nowe wyzwania.
Tutaj musi się pan sam utrzymać.
Tak, dokładnie. Muszę się sam utrzymać i to też jest piękne, że się udało dojść do tego etapu. I mam nadzieję, że sprostam, że wszystko się uda. Z siebie dam wszystko, no i obiecuję, że będę robił, co tylko mogę, żeby się udało.
Dzięki czemu się pan utrzymuje?
Pracuję w introligatorni. Bardzo chwalę sobie tą pracę. Mam super szefostwo. Pozdrawiam serdecznie.
Czyli oprawia pan książki?
Oprawiam książki, też jesteśmy producentem okładek, oprawiamy dokumenty, renowacja książek zabytkowych również.
Czyli musiał się pan dużo nauczyć. Czy wcześniej już pan miał do czynienia z tego typu pracą?
Nie miałem, to jest od podstaw. Z początku byłem uczony, szkolony na maszynach, później niestety pojawił się COVID. Praca się zmieniła zupełnie, teraz są to prace ręczne. No i uczę się od nowa, ale jest tego dobry efekt. Są ze mnie zadowoleni, ja również jestem bardzo zadowolony. Praca to jest taka rehabilitacja, ona bardzo, bardzo dużo daje, no. I dla duszy, i dla kieszeni.
Samodzielność jest trudna, ale warta wysiłku?
Jak najbardziej, warta każdego wysiłku. Tutaj no, oczywiście są potrzebne chęci, ale później wszystko samo się układa, jeśli tylko te chęci są. No, warto dążyć do celi, do marzeń. No, tutaj Myślę, że mogę tak skromnie powiedzieć, że jestem tego przykładem, że warto.
A to jest w ogóle, od razu muszę powiedzieć, że on jest fantastyczny. Dlatego, że najpierw się zgłosił do nas do stowarzyszenia jako praktykant, do pracowni pralni i maglowania.
Joanna Dolecka ze stowarzyszenia My dla innych.
Tak, menadżerka. I bardzo często się zamyśla, wtedy mówi, rozmarzyłam się, co przy żelazku ma jednak pewne znaczenie. Ale Rafał robi ogromne postępy. W tej chwili zatrudniliśmy go po prostu do stałej pracy i jest naprawdę świetny. Po pierwsze, jest staranny, rzetelny, lubi swoją pracę, widać, że chce się usamodzielnić. Jest szalenie koleżeński i uprzejmy. I to jest po prostu fajny klimat, fajny człowiek w naszym stowarzyszeniu.
Panie Refale, proszę powiedzieć, jest stres przed samodzielnym zamieszkaniem?
No jest. Czasami są także ogromnie większe, bo ja czasami przyjeżdżam i wracam z pracy, to przygotowuję się do jedzenia, no bo to jest po prostu dla mnie najważniejsze. Czasami jeszcze ścielę łóżko po kolacji, myję zęby, czasami się kąpię w łazience i to jest dla mnie jest po prostu bardzo, bardzo dobre. Czasami trochę jest ciężkie, czasami całkiem przyswoicie. Byłem kiedyś praktykantem nawet pracowni w Maglu, a teraz jestem już pracownikiem w pralni Magla i bardzo dobrze się pierze, czasami się prasuję, czasami układam fartuchy. Koszulę też czasami wieszam, czasami przynosimy, wsypujemy czasami trochę proszku do prania. No i czasami suszymy, jak jest na przykład mokre. No, całkiem dobrze się po prostu wygląda. Jestem po prostu pod pewnym wrażeniem. Czasami trzeba po prostu słuchać, wykonywać polecenia. Ja od trenerki pracy, no i jestem naprawdę zadowolony. Do tej pory mieszkałem na wsi.
Z rodzicami pan mieszkał?
Tak. Miałem naprawdę ciężki okres. Pandemia pokrzyżowała na plany w ubiegłym roku. Nie mogłem tu w ogóle przystąpić do pracy, bo były bardzo trudne warunki. Niestety z tego plany zostały pokrzyżowane. Ale liczę na to, że w tym roku, bo jeszcze do końca roku bardzo niewiele czasu, bo zacząłem w końcu znaleźć pracę i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Udało mi się teraz spełnić wielkie marzenie, mieszkać w wspomaganiu i zająć się takimi ważnymi sprawami. Czasami trzeba pójść gdzieś do sklepu, czy gdzieś idzie na spacer, czy do kina, do teatru. Czasami jak będę miał czas...
To jest ten pokój, w którym pan będzie mieszkał?
Tak, to oczywiście ja mieszkam od tygodnia. No i jest naprawdę bardzo dobrze. Komputer mam, drukarki. Wszystko jest do obsługi. Czekamy na telewizor już od października. Mam nadzieję, że wszystko jest po prostu w porządku. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany. Jestem po prostu relaksowany. No i to jest naprawdę najważniejsza rzecz. Trenerzy czasami pomagają. Asystenci pomagają bardzo w różnych sytuacjach. Jak trzeba przygotować, jakie składniki są. Bierzemy z szafy różne rzeczy. I takie jak na przykład cukier, sól. Czasami jak do obiadu, do kolacji robimy zupę, to wezmę na przykład kostkę rosołową i jeszcze tam ziele angielskie, pieprz.
Czyli uczycie się gotować?
Uczymy się gotować, tak, zdecydowanie. Czasami prasujemy na przykład, jak mamy brudne rzeczy.
I pierzecie?
Tak.
I sprzątacie?
Też, wszystko sprzątamy, mywamy podłogi. I to najważniejsze.
Barbara Łuczaj.
Ja jestem opiekunem mieszkań w Stowarzyszeniu My dla innych i dbam o mieszkania z projektu tego unijnego i z projektu miejskiego i pozaprojektowego, w którym zamieszkał teraz pan Adam. Zajmuję się wszystkimi kompleksowo mieszkaniami i mieszkańcami, czyli odpowiadam za techniczne sprawy i merytoryczne mieszkania.
Czy to jest trudne przy tak trudnych mieszkańcach, których trzeba nauczyć wszystkiego, ale też nauczyć opanowywać swoje emocje, czasem przezwyciężać ogromne trudności.
To jest praca trudna, ale bardzo satysfakcjonująca. My poświęcamy tam, dajemy dużo serca, mamy wiedzę już, mamy doświadczenie, pracujemy już z takimi osobami wiele lat, więc w przypadku nikt nie trafia do takiej pracy i tak słabo płatnej, nie, ale naprawdę dajemy dużo serca, bo czasami zaczynamy od samego początku, a więc od nauki higieny, od mycia. To są, wydawałoby się, tak proste, prozaiczne rzeczy, a okazuje się, że nie dla wszystkich.
Bo częściowo były to osoby po prostu od A do Z obsługiwane.
tak, albo, że tak powiem, nikt na nie zwraca uwagi. Umyłeś zęby? Tak, umyłem. U nas natomiast, jak przychodzi asystent, to on widzi, czy ubranie jest uprane, czy zmienił to ubranie, czy wrzucił je do pralki, czy się wykąpał. Po prostu więcej czasu poświęcamy tym osobom, bo taka jest nasza praca. A w rodzinie często jest tak, że nie zwracamy na siebie uwagi. Tak, po prostu żyjemy pod jednym dachem.
Co jest najtrudniejsze? Decyzja o tym, żeby tu zamieszkać, czy decyzja o tym, żeby starać się wychodzić z tego mieszkania, pracować nad sobą, żeby dalej to życie było coraz bardziej samodzielne?
Każdy etap jest tak samo trudny, bo wiele osób właśnie nie chce zamieszkać w mieszkaniu wspomaganym, natomiast jak przychodzi ten moment wejścia, to już przeżywają bardzo ogromny stres, bo to jest na początku chcę, a potem muszę tego dokonać i to już jest taki moment takiego dużego stresu. Później przychodzi taki czas, że jest normalna praca, poznawanie osób, zaprzyjaźnianie się i później przychodzi moment końca w takim mieszkaniu, bo się kiedyś taki projekt kończy, czy z jakichś powodów taka osoba wychodzi. I co dalej? Czasami są na tyle przygotowani i liczymy na to, że wychodzą na swoje, że tak powiem, czyli wynajmują mieszkania albo mieszkają w kolejnym etapie u nas, albo wracają do rodziców i mogą samostanowić o swoim życiu, że poradzą sobie. I ten etap też jest bardzo trudny. Zdarza się też, że po wyjściu z mieszkania wspomaganego wydawać by się mogło, że taka osoba jest całkowicie już samodzielna i wraca do nas po to, żeby otrzymywać to wsparcie, żeby ktoś ocenił, czy ta droga, którą idzie, jest w porządku. A my mamy dużo serca, zawsze pomożemy.
Zaprzyjaźniacie się ze swoimi podopiecznymi?
Niestety tak, czasami jest nam bardzo trudno przez to. No bo tych osób jest bardzo, bardzo dużo i każdego by się chciało obdzielić takim samym, że tak powiem, dozą tej i pracy, i miłości nawet czasami, nie? Ale tak się nie da. Praca to jest praca, później mamy swoje domy, ale zaprzyjaźniamy się i dla każdego znajdujemy czas.
Czy planujecie rozszerzać swoją działalność, bo Stowarzyszenie My dla Innych powoli wychodzi z Białegostoku?
Wychodzimy do najbliższych obszarów, bo uważamy, że Białystok to nie jest same miasto Białystok, ale to są też gminy przyległe, bo trudno mówić o mieście Białystok bez całej aglomeracji i to jest nasz teren działania generalnie, stąd są nasi uczestnicy, czy mieszkańcy mieszkań, czy też uczestnicy innych działań. Bardzo byśmy chcieli się rozwijać i tworzyć kolejne mieszkania, wiedząc, że to, co robimy, nie wystarcza nawet na połowę potrzeb, ale ograniczają nas pewne inne techniczne rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy je powoli pokonywać, że dostępność kolejnych mieszkań będzie i będziemy mogli kolejne tworzyć, bo widzimy taką potrzebę.
To wszystko na dziś. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.